Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej godzinie biblijnej po, zdaje się, dwutygodniowej przerwie, podczas której nie usługiwaliśmy na temat, który poruszamy, bo ze względu na to, że byłem na wyjeździe, inni bracia też tutaj usługiwali i słyszałem, że mieliście dobry czas, z czego się niezmiernie cieszę. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kątem oka dojrzałem, że mamy gości wśród nas, Niemiec. Witamy Was bardzo serdecznie. Nie wszyscy wiedzą, kto to jest. Może się oglądnijcie, a ich poproszę, żeby wstali. Witamy Was bardzo serdecznie. Gościłem stosunkowo niedawno tam właśnie w tym zborze, w którym są oni. I byłem ubłogosławiony społecznością z nimi. Dlatego Was tym bardziej, bardzo serdecznie dzisiaj wśród nas witam. A temat, jaki poruszamy, to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy małżeństwo może być szczęśliwe. Czy Bóg jest zainteresowany szczęśliwym małżeństwem? I sądzę, że wielu z Was na tak sformułowane, postawione pytanie od razu by odpowiedział bezwzględnie, absolutnie tak, Bóg jest zainteresowany szczęśliwym małżeństwem. Bo przecież, gdy tylko stworzył małżeństwo, gdy się pojawiła pierwsza para małżeńska, to od czego Bóg rozpoczął swoje działanie z tą pierwszą parą małżeńską polegało na ubłogosławieniu ich, na błogosławieniu ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 28 wiersz nam o tym mówi. A więc pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27-28 wiersz. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg. A więc zwróćcie uwagę, pierwszą rzecz, jaką Bóg uczynił, gdy przed Jego obliczem stanął mężczyzna i stanęła kobieta, stanęli jako para małżeńska, pierwszą rzeczą, jaką Bóg uczynił, to wyobrażam sobie, że wyciągnął swoje ręce i tak jak my podczas aktu zaślubin błogosławimy parę małżeńską, tak on również błogosławił Adama i błogosławił Ewę. A więc Bóg był zainteresowany tym, aby małżeństwo było, jak to się mówi dzisiaj, instytucją błogosławioną. Ale proszę, niech nikt z nas nie myśli, że tak było dawno, dawno, dawno temu na początku. A więc wtedy, kiedy Bóg stworzył parę małżeńską. Biblia powiada, że Bóg się nie zmienia, że u Boga nie ma zmiany, jak pisze Jakub, ani nawet chwilowego zaćmienia. My z różnych powodów możemy mieć zawroty głowy, możemy mieć chwilowe zaćmienie, ale u Boga tego rodzaju przypadki się nie zdarzają. On nie ma zaćmienia, nawet chwilowego zaćmienia. On jest taki sam dziś, jakim był wiele, wiele set lat temu, w tym także, jakim był na początku. I skoro na początku jego najszczerszym pragnieniem było, aby błogosławić małżeństwu, to jego gorące pragnienie, trwałe pragnienie nie zmienia się. On nadal chce błogosławić każdej parze małżeńskiej. Może w związku z tym zrodzić się pytanie, skoro tak, skoro Bóg chce błogosławić małżeństwom, skoro Bóg takie ma intencje, to dlaczego jest tyle tragedii w wielu małżeństwach? I proszę, nie myślcie w tym momencie zaraz o małżeństwach spoza zborów, jak to mówimy, w świecie. Nie myślcie, że tylko tam do tych domów, do tych małżeństw zagląda nieporozumienie i nieszczęście. Nie, nie. Uproszczalibyśmy sprawę, gdybyśmy tak powiedzieli. Także i wiele małżeństw wierzących, wierzących małżeństw przeżywa kryzysy, przeżywa różnego rodzaju problemy. Skoro więc jest tak, że Bóg chce błogosławić nasze małżeństwa, błogosławić małżeństwa, a z drugiej strony oglądamy tyle tragedii w małżeństwach, to dlaczego tak się dzieje? Bo to jest jakby pozorna, jakby sprzeczne, jakby niezgodne jedno z drugim. Z jednej strony Bóg chce błogosławić małżeństwa, a z drugiej strony małżeństwa przeżywają tyle rozterek, tyle problemów i tyle tragedii. Dlaczego tak jest? Bo bracia i siostry, prawdą jest, że Bóg obiecał błogosławić te małżeństwa, które spełniają postawione przez Niego warunki. Bóg nie obiecuje, nigdzie nie obiecuje, że będzie błogosławił każdemu małżeństwo. Nie, Bóg obiecuje, że będzie błogosławił te małżeństwa, które spełniają przez Niego postawione warunki. A więc moglibyśmy powiedzieć to, o czym stosunkowo niedawno mówiliśmy w niedzielę, że niektóre obietnice Boże są uwarunkowane. Ta akurat jest uwarunkowana. To znaczy, jeżeli małżeństwo będzie robić to i to, to Bóg ze swej strony obiecuje, że będzie je błogosławił. Jeżeli małżeństwo nie dopełni tych Bożych warunków, no to jest nielogiczne spodziewać się, że wbrew temu Bóg to małżeństwo ciągle nadal będzie błogosławił. I od jakiegoś czasu poszukujemy tych warunków, tych fundamentów, od których zależne jest szczęśliwe małżeństwo. I przypomnę, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, małżeństwo może liczyć na błogosławieństwo wtedy, kiedy dobrało się według woli Bożej. Kiedy dobór partnera nastąpił w zgodzie z wolą Bożą. I jak pamiętacie, Bóg nam tutaj nie stawia zbyt szczegółowych warunków. Bóg nie mówi, że to ma być wysoki szatyn, albo że to ma być blondynka, albo szatynka, że to ma być osoba miss, co najmniej ustronia, albo jeszcze jakaś. Bóg nam takich warunków nie stawia. Bóg nas nie ogranicza tutaj zbytnio w możliwościach doboru partnera, partnerki. Bóg oczekuje spełnienia tylko jednego warunku, tego podstawowego, w Panu, aby osoba, z którą mamy stanąć na ślubnym kobiercu, była osobą w Panu, żeby nie można było o niej mówić, że to jest poganin albo że to jest poganka, ale że to jest osoba w Panu. A więc zostawia nam tutaj Bóg dużo do powiedzenia, dużo do decyzji. Jeden jedyny warunek ma to być osoba w Panu. To jest po pierwsze. Drugim warunkiem jest czystość narzeczeństwa, w narzeczeństwie. Sporo czasu na ten temat poświęciliśmy i mówiliśmy, że to, co uczynimy w narzeczeństwie, to idzie za nami poza nasze ślubowanie do naszego małżeństwa. I bardzo często problemy małżeństw sięgają korzeniami do okresu narzeczeństwa. Jeśli tam nie zachowane zostały odpowiednie normy, czystość, jeśli właściwe zasady tam nie zostały zastosowane, prawość, to potem to przechodzi do małżeństwa. I małżeństwo z tego powodu może także przechodzić przez trudne chwile. Trzeci warunek, o którym sobie mówiliśmy na ostatnim naszym spotkaniu, to przez Boga postawiony warunek, one wszystkie są przez Boga postawione, ale ten akurat ostatnio rozważaliśmy i jest on zawarty, przypominam, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 24 wierszu. I tam są podane dalsze warunki szczęśliwego małżeństwa. Powiada Bóg tak, dlatego opuści opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I jak pamiętacie, analizowaliśmy te Boże warunki. Co znaczy opuści? To znaczy, że ona, powiedzmy młoda pani, która staje na ślubnym kobiercu, zrozumie, że od tego momentu ma być z mężem, a nie z mamą. Ma być z mężem, a nie z mamą. A więc nie mama będzie od tej pory tą, która będzie nią dyrygować, czy jej pokazywać, czy nakazywać, ale mąż. To samo dotyczy jego. Od tego momentu on nie może mówić, a moja mama to tak robiła, a moja mama smaczniej to przygotowywała, a moja mama. Bo wtedy odbierze ochoty swojej żonie, żeby się o cokolwiek starała, bo i tak nigdy nie dorówna jego mamie. I wiele małżeństw z tego powodu cierpi, ponieważ nie nastąpiło opuszczenie, a więc rozłączenie się z rodzicami i nie nastąpiło rozłączenie się rodziców z dziećmi. To musi nastąpić. To musi nastąpić. I zwracałem się do was, ojcowie, matki, dla dobra waszych dzieci, zróbcie to, doprowadźcie do tego. To nie znaczy, że mają się was zapierać, to nie znaczy, że mają przed wami uciekać, to nie znaczy, że mają przed wami stronić, ale to nie oznacza zarazem, że wy macie ingerować w ich życie, że macie za nich decydować, co mają zrobić, co mają dzisiaj na śniadanie jeść, co mają mieć na obiad, że macie im zaglądać do garnka i do łóżka. Jeśli to nie nastąpi, to rozłączenie, małżeństwo nie ma szans przetrwania. Małżeństwo nie będzie właściwie funkcjonować. Dlatego w moim przekonaniu, na ile to tylko jest możliwe, lepiej jest, jeśli młodzi ludzie po ślubie uwiją sobie swoje gniazdo. Uwiją sobie swoje gniazdo i po swojemu sobie będą gospodarzyć. Jeśli się nawet będą mylić, to na tych pomyłkach się będą uczyć. My jako rodzice doświadczeni możemy im służyć radą, ale tylko wtedy, jeśli oni tej rady chcą, jeśli oni po tą radę przychodzą, jeśli na nią oczekują. Jeśli jej nie chcą, nie oczekują, to powiadam, nasze ingerowanie w tą nową komórkę, jaką jest nowo zawierane małżeństwo, może spowodować jego kryzys. A więc to jest to, co Bóg powiedział, opuści, odłączy się, opuści. A po drugie mówiliśmy, że drugim warunkiem jest po opuszczeniu swojego rodzinnego gniazda. No, to jest dobre, jeśli dzieci wychodzą z domu na progu, czy gdzieś tam w sieniach, czy gdzieś tam w przedpokoju, klękają i dziękują swoim rodzicom, że mogli się w tym domu wychowywać. To jest wyrazem szacunku dla tego, co rodzice zrobili. A po opuszczeniu, po przekroczeniu progu musi nastąpić drugi akt, złączenie się z partnerem, z partnerką. Ci, którzy zawierają związek małżeński i są małżeństwem, jak już powiedziałem ostatnio, teraz tylko powtarzam, nie mogą, będąc w małżeństwie, mówić ja. Ja zrobiłem, ja wybudowałem, ja zadbałem, ja wyhodowałem, ja zasadziłem, a ona może stać i pomyśle sobie, no a co ja zrobiłam? A przecież też w tym wszystkim uczestniczyłam. Może jeszcze bardziej zaangażowana niż on. A podobnie może być po drugiej stronie. Ona wszystko, a on stojący z boku może zadawać sobie pytanie, no a gdzie tu była jakakolwiek moja rola? Więc jeśli w małżeństwie jedna ze stron podkreśla tylko ja, to znaczy nie nastąpiło złączenie. Złączone małżeństwo, każda ze stron złączonego małżeństwa powiada my. I wtedy ona wie, że jeśli on to mówi, ona wie, że ją ma na uwadze i wszyscy, którzy słuchają tego, co on mówi, wiedzą, że i ona ma w tym swój udział, partycypowała w tym i odwrotnie. Jeśli ona mówi, mówiąc my, to wszyscy, którzy słuchają, świadomi są, że to nie tylko ona, ale i on w tym uczestniczył. Aż zatem, że to jest wspólnota, a zatem, że to jest złączenie dwóch ludzi. To jest jedna i to jest druga połowa, a nie tylko jedna połowa. I to też rodzi napięcia w małżeństwie, bo jeśli nawet w tym konkretnym przypadku, kiedy ta jedna strona mówi ja, nie, on się nie odezwie i nie powie, a co, a mnie w tym wszystkim nie było. Jeśli nawet w tym momencie tego nie powie, no to kiedy wrócą do domu, to jej to przypomni. Posłuchaj, przecież to nie tylko ty sama pracowałaś na to, żeby ten dom wybudować. Tam jest także mój udział. Trzeba było powiedzieć, myśmy ten dom budowali, a nie ja ten dom budowałam. I może dochodzić do napięć, A jeśli mimo wszystko do tego, mimo wszystko nie zmieni się sytuacja, to któraś ze stron, że tak powiem, no, któraś ze stron się podda i powie, skoro to jest wszystko twoje dzieło, to sobie rób. Ja będę stał z boku i będę się przyglądał. To może powiedzieć ona, to może powiedzieć on. No po prostu, skoro to wszystko twoje dzieło i to tylko ty, a ja w ogóle w tym nie uczestniczyłem, no to sobie dalej to sama rób, albo dalej sobie to sam rób. No i to nie jest to złączenie się, o którym mówiliśmy. I po trzecie, staną się jednym ciałem. Małżeństwo nie może unikać współżycia seksualnego. Nie może unikać tak zwanego przebywania z sobą w łóżku. Te wykłady są od 18 lat, a więc uważajcie, matki, przeprowadzać. Ja żartuję oczywiście, to jest żart, po to, żebyście się trochę rozprężyli. Nie wolno unikać ze sobą współżycia. Zresztą Paweł to wyraźnie nakazuje. Mówiąc, że żona nie dysponuje swoim ciałem na tyle, żeby móc odmówić mężowi współżycia, i mąż nie dysponuje swoim ciałem na tyle, żeby odmówić żonie współżycia. To są obopólne zobowiązania. Bo jeśli by dochodziło do takich sytuacji, że nie będzie następował, nie staną się jednym ciałem, nie będzie dochodzić do współżycia, to fizjologiczne potrzeby jej albo jego mogą znaleźć upust we współżyciu z kimś z zewnątrz. To znaczy on może zacząć szukać zaspokojenia swoich potrzeb z innymi niewiastami, jeśli go żona nie będzie dopuszczać, albo vice versa. Ona może zacząć szukać przyjaciół. Tak, to się zdarza. No, czasem czytam choćby ze względu na to, żeby znać trochę atmosferę, sytuację, że powiedzmy sobie kobieta wyjeżdża na delegację, załóżmy do Krakowa, i w hotelu wynajmuje sobie kogoś, kto by ją zaspokajał przez tę noc, kiedy będzie przebywać w hotelu. A o czym to świadczy? O tym to świadczy, że coś w tym małżeństwie ze współżyciem seksualnym, cielesnym, fizycznym nie jest tak, jak być powinno. A więc te trzy warunki, właściwie jeden warunek zawarty w trzech punktach. Opuści, złączy się i staną się jednym ciałem. To jest tylko dla przypomnienia. A dzisiaj będziemy poruszać kolejny warunek, mianowicie czwarty warunek szczęśliwego małżeństwa, to jest respektowanie Bożego porządku w rodzinie. A więc dziś zaczynamy dość obszerny rozdział, respektowanie Bożego porządku w rodzinie. I zacznę ten rozdział od stwierdzenia, że Bóg jest Bogiem porządku. Bóg był i Bóg jest Bogiem porządku. Dlatego wszystko, co Bóg stworzył, dlatego wszystko, w co się Bóg angażował, cechuje się idealnym ładem i idealnym porządkiem. Chaos i nieporządek są zawsze wynikiem albo ataku szatana, albo destrukcyjnej działalności człowieka. Bogu jest obcy chaos, Bogu jest obcy nieporządek. I Boży porządek, ten Boży porządek, natury Bożej to wynika, Boży porządek zakłada, uważajcie, bo będzie to trudny temat, Boży porządek zakłada przywództwo. A więc, że ktoś jest przywódcą i uległość, że ktoś jest temu przywództwu uległy. Tak wynika z Bożego porządku. To wynika z Bożego porządku, że jest jakieś przywództwo i jest ktoś temu przywództwu uległy. Wystarczy spojrzeć do nieba. Wystarczy przypatrzyć się niebu, które Bóg stworzył na początku. Na początku stworzył Bóg niebo. I gdy spojrzymy na niebo, czy do nieba, to zauważamy, że jest tam co najmniej trzech cherubów. Trzech cherubów przywódców, którym podporządkowane są zastępy archaniołów, aniołów i tak dalej. A więc Bóg nie stworzył nieba jako chaosu i nie powiedział, że każdy tu rządzi, każdy tu jest głową. Każdy tu jest głową. Bóg wiedział, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Dlatego ustanowił trzech cherubów i im wszystko podporządkował. A gdy potem zaczął tworzyć ziemię, to posłuchajcie tylko, przypomnijcie sobie tylko. W pierwszym rozdziale Genezis, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, wierszu 16 do 18, mamy próbkę, mamy świadectwo tego, jak Bóg jest precyzyjny w tym, co robi, bo jest Bogiem porządku. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem. A więc, aby było Panem dnia, aby wszystko tego w dniu było Jemu jak gdyby podporządkowane, aby rządziło, rząd nam się kojarzy z jakąś władzą, aby rządziło dniem. I mniejsze światło, czyli księżyc, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Czy widzicie, że tu nie ma przypadkowości, że tu nie ma chaosu, że tu jest wszystko wedle Bożego porządku ustanowione, według Bożego porządku ustanowione. A więc wiersz 18, i rządziły, nie tylko taka była Boża intencja, ale wiersz 18 powiada, i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności, i to, co na końcu jest zauważone, i widział Bóg, że to było dobre. A skoro Bóg stwierdza, że to, co uczynił, a więc to rządzenie przez duże światło w ciągu dnia i to rządzenie przez mniejsze światło w ciągu nocy było dobre, to Bóg dalej jak gdyby kontynuował to swoje stwarzanie według swojego porządku. I także, bracia i siostry, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, czy to w jakikolwiek sposób może nasze ambicje gdzieś tam spycha trochę na drugie miejsce? Także w rodzinie Bóg wprowadził według swojej woli uporządkowanie. Otwórzcie pierwszą księgę, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wiersz trzeci. 11 rozdział, wiersz trzeci powiada tak. Powiada o Bożym porządku w rodzinie. O Bożym porządku w rodzinie. Może od drugiego wiersza czytajmy. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Czy widzicie tu także pewne uporządkowanie, czy tego uporządkowania nie widzicie? Ja to uporządkowanie tu bardzo wyraźnie widzę. Głową rodziny, małżeństwa jest Chrystus. Chrystus jest, przepraszam, głową wszystkiego jest Bóg. Na drugim miejscu czytamy, że Chrystus jest głową męża, a mąż jest głową żony. A wspólnie potem z innych tekstów wynika, że rodzice, a więc ojciec i matka, są głową dzieci. I to jest Boży porządek. Dzieci mają nad sobą ochronę w postaci głowy, jaką są rodzice. Mąż ma, żona ma ochronę nad sobą w postaci męża. Mąż ma nad sobą głowę, ochronę w postaci Chrystusa, a na najwyższym miejscu Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. I naruszenie którejkolwiek z tych zależności, naruszenie każdej z tych zależności, prędzej czy później spowoduje problemy w rodzinie, spowoduje chaos w rodzinie. Bo Bóg tak uporządkował, i szczęście małżeństwa, rodziny zależne jest od respektowania Bożego porządku. I zwróćcie uwagę, szatan doskonale wiedział, jak zakłócić porządek w małżeństwie. Jak zakłócić porządek w pierwszym małżeństwie. Dlatego wyruszył, aby zaatakować kogo? Ewę, a nie Adama. Ewę. Błędem Ewy było to, że podjęła decyzję bez konsultacji z kim? Z głową. Z mężem. Bo jej głową był mąż. Że sama, bez konsultacji z mężem, z głową, podjęła decyzję, a męża postawiła przed faktem dokonanym. I to był jej błąd. Diabeł to wykorzystał. Gdyby była powiedziała, ja jestem podporządkowana głowie, jaką jest mój mąż Adam, muszę to z nim skonsultować, muszę to z nim obgadać, zasięgnąć jego opinii albo też odwołać się do jego decyzji, no trudno gdybać, co by się stało. Ale jej problem polegał na tym, że ona jak gdyby nie widziała tej zależności od swojego męża. Podjęła decyzję o wszystko. A że była to błędna decyzja, no to chyba nie muszę nikogo, kto tu na tej sali przybywa, przekonywać. Absolutnie nie ma potrzeby. Podjęła decyzję bez konsultacji z mężem. W ten sposób naruszyła Boży porządek. I każde naruszenie Bożego porządku sprawia chaos, sprawia nieporozumienie. I tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj, bo Bóg ustanowił pewne hierarchie, pewne uporządkowanie układające się w piramidę. Powtarzam raz jeszcze, na samym szczycie Bóg, Chrystus, głowa męża, mąż, głowa żony, mąż i żona, przykrycie, głowa dzieci. I zachowywanie tego porządku, jeśli dzieci respektują swoich rodziców, to Bóg ich obiecuje błogosławić. Jeśli żona widzi, zna swoje miejsce w małżeństwie, w rodzinie, będzie jej towarzyszyć błogosławieństwo. I jeśli mąż jest świadomy swojej roli, może się spodziewać błogosławieństwa, bo to wtedy się dzieje w zgodzie z wolą Bożą. Jeśli naruszany jest ten porządek, no to nie dziwmy się, to nie można się nawet dziwić, że dochodzi do chaosu i nieporządku w domu. No i cóż, trzeba by było teraz się zastanowić nad Bożym porządkiem dla każdego z tych członów. A więc należałoby się zastanowić nad Bożymi oczekiwaniami wobec dzieci, nad Bożymi oczekiwaniami wobec żony, nad Bożymi oczekiwaniami wobec męża. A więc jaka jest rola męża, żony i dzieci? Do czego sprowadzają się ich odpowiedzialności? I dzisiaj, bracia i siostry, rozpoczniemy od Bożego porządku dla żon. Boży porządek dla żon. Może ktoś mnie zapytać, dlaczego rozpoczynasz od żon, a nie od mężów? Przecież powiedziałeś, że głową rodziny jest kto? Mąż. To dlaczego nie od niego zaczynasz, nie od głowy, ale od żony? Czynię to nie bez przekonania, z przekonaniem. Czynię to z co najmniej dwóch powodów. Czynię tak co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, czynię tak dlatego, ponieważ Biblia zwykle, gdy zaczyna mówić na temat małżeństwa, zaczyna od żon. Tak, zaczyna od żon. Proszę bardzo, jeśli chcecie się przekonać, otwórzcie list Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan. Tylko nie narzekajcie, że Biblię napisali mężczyźni. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział. 5 rozdział od 22 do 24 wiersza. Tu Paweł mówi, jak tytuł głosi, chrześcijańskie życie rodzinne. I proszę zwróćcie uwagę na wiersz 22. 5 rozdział, wiersz 22. I popatrzcie, od czego zaczyna, od kogo zaczyna Paweł, apostoł. Żony, nie mężowie, żony. A więc zaczyna od żon. A potem dopiero mówi o mężach, a potem dopiero mówi w trzeciej kolejności o dzieciach. W każdym razie zaczyna od żon. Popatrzcie na inne miejsce. List Pawła do Kolosan. List Pawła do Kolosan. 3 rozdział. List Pawła do Kolosan. 3 rozdział. 18 do 20 wiersza. List Pawła do Kolosan. Rozdział 3. Od 18 wiersza. I znowu tu jest chrześcijańskie życie rodzinne. Tak jest podtytuł. Od czego zaczyna Paweł? Żony. A więc nie od męża zaczyna, nie od dzieci zaczyna, ale od żon zaczyna. Za każdym razem zaczyna, gdy mówi o życiu rodzinnym, zaczyna od żon. Podobnie mówi i Piotr. Podobnie mówi i Piotr, ale do tego tematu, do wypowiedzi Piotra jeszcze wrócimy. Dlaczego od żony akurat zaczyna Biblia, gdy rozważa sytuację w rodzinie? Gdy mówi o szczęściu rodzinnym? Dlaczego od żony? Dlatego, że to żonie, matce przypadła w rodzinie, w małżeństwie rola niezwykła. Niezwykła. To ona ma być niejako ogniwem łączącym męża z dziećmi i dzieci z mężem. To ona jest tym ogniwem. Dlatego po drugie zaczyna Biblia od żon. Zaczynamy od żon. Dlatego, że po pierwsze Biblia zaczyna od żon, a po drugie dlatego, że rola żony, matki jest niezwykła. Ona łączy dzieci z mężem jako głową rodziny i jednocześnie głowę rodziny męża łączy z dziećmi. Ona się może odwoływać na autorytet męża. Ona się ma prawo odwoływać na jego zalecenia i jego decyzje. Idąc teraz dalej, jeśli chodzi o Boży porządek dla żon, przyznam szczerze, że trochę się boję, czy mam to dalej mówić, czy nie. Biblia, zwracając się do żon, rozpoczyna od gorącej prośby pod ich adresem. Od apelu pod adresem żon zwraca się do nich z prośbą, aby były uległe. Czytajmy Boże Słowo, list Pawła 5, 20, list do Efezjan, list apostoła Pawła do Efezjan 5, 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. A więc zwracając się do żon, w pierwszej kolejności, Biblia zwraca się do żon, podkreślam to, a zwracając się do żon, w pierwszej kolejności zwraca się, aby były uległe mężom swoim. Drugie miejsce, list Pawła do Kolosan, 3:1. To jest to miejsce, które czytaliśmy, ale myśmy nie w pełni ten wiersz czytali. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Po raz drugi spotykamy to ten sam apel. Pierwszy list Piotra, 3:1. Przeto wy, podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. A więc zwracając się w pierwszej kolejności do żon, gdy mówi się o szczęściu rodzinnym, Bóg apeluje o uległość. Przyznaję, że sam nie wiem, dlaczego tak. Sam nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak. Zastanawiam się nad tym, dlaczego w pierwszej kolejności Biblia zwraca się do żon, a nie do mężów, choć oni są głową rodziny. Dlaczego ani Paweł, ani Piotr nie mówią mężowie, a potem nas w drugiej kolejności nie mówią żony. Tylko żony, a potem dopiero w drugiej kolejności wymieniani są mężowie. Dlatego nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się Duchowi Świętemu upodobało. Zastanawiam się jedynie, może dlatego, że niektóre żony mają z tym problem. Być może tak jest, że niektóre żony mogą mieć z tym problem. Ja sam to na własnej skórze przeżyłem i to między innymi spowodowało taką moją niechęć do tego tematu, ponieważ dawno temu w jednym ze zborów poproszono mnie o usługę na tematy małżeńskie, rodzinne i mówiłem o uległości. I podeszła do mnie po nabożeństwie pewna starsza siostra i mi dosłownie zwymyślała: ty jesteś za młody, żeby o tym mówić. Mam nadzieję, że już teraz nie jestem za młody. No i tak dalej. A na koniec udowadniała mi, że to nie jest możliwe w XX wieku być uległą mężowi. I popatrzcie, świat idzie w tym kierunku, o czym będziemy mówić. Posłuchajcie, o czym się mówi dzisiaj. O daleko idącym równouprawnieniu. A więc powoli staje się to normą, że kobieta zaczyna zajmować miejsce przez Boga wyznaczone mężczyźnie, ale o tym będziemy mówić później. A więc wracam do tematu. Może dlatego Bóg w pierwszej kolejności zwraca się do żon z prośbą, z apelem: żony, bądźcie uległe mężom swoim, ponieważ Bóg już dawno wiedział, że niektóre kobiety, ja nie uogólniam, są przykładne, święte, błogosławione, ciche i pokornego serca kobiety, ale są i pewnie takie, które mają problemy z uległością. A może dlatego Bóg zwraca się w pierwszej kolejności do żon, ponieważ uległość jest bramą do błogosławieństwa. I Bóg nie chce, aby żony były go pozbawione przez brak uległości. Bóg wie, co się kryje w sensie duchowym za uległością. Jak szczęśliwe i błogosławione byłyby żony, gdyby się dostosowały do Bożego Słowa. Jak szczęśliwe i błogosławione byłyby, a wróg tego szczęścia nie chce dla żony, dlatego tłumaczy im i dlatego robi wszystko, aby je przekonać, że one nie mogą być uległe swoim mężom i w ten sposób pozbawia ich szczęścia i błogosławieństwa, a zarazem powoduje chaos i nieporozumienia w domu. Nie możemy w tym momencie przemilczeć, żeby się kobiety nie czuły źle, że od samego początku Od samego początku chrześcijaństwa kobiety były bardziej dostępne dla Boga niż mężczyźni. To nie ulega wątpliwości. Także ich wiara kobiet, ich wytrwałość jest większa niż mężczyzn. Więcej mężczyzn odchodzi od Boga, od Chrystusa, od zboru niż kobiet. Nawet uczniowie odstąpili od Chrystusa, ale kobiety trwały do końca. Kobiety szybciej wracają po odejściu od zboru, na skutek jakiegoś duchowego kryzysu niż mężczyźni. Częściej też kobiety cierpią z powodu niewierzących mężów niż mężczyźni z powodu żon. A więc nie możemy nie zauważyć, że kobieta jest szczególną istotą stworzoną przez Boga, szczególną istotą, szczególnie obdarowaną i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak nie można nie zauważyć, iż Biblia, mówiąc o porządku w małżeństwie, w pierwszej kolejności zwraca się do żon z apelem, aby były uległe. Żyjemy, tak jak już wspomniałem, w okresie tak zwanej wojującej emancypacji, polegającej na tym, że kobiety gwałtem chcą się zrównać we wszystkim z mężczyznami. Kiedy to się zaczęło? Kiedyś tego nie było. To się zaczęło po tych dwóch okrutnych wojnach światowych. Bo podczas pierwszej i drugiej wojny światowej tysiące albo nawet miliony mężczyzn zginęło na frontach. W związku z tym kobiety pozostały same. I siłą rzeczy musiały być matkami, musiały wychowywać dzieci i musiały utrzymywać domy. I w tym to mniej więcej okresie pojawiły się te wojownicze ruchy feministyczne sprowadzające się do tego, iż kobieta ma być zająć miejsce mężczyzny. Popatrzcie, co się dzieje nawet w naszym Sejmie. Walka idzie o tak zwane parytety, a więc żeby było w rządzie i wszędzie tyle samo kobiet, co i mężczyzn. Jak powiedziałem, kobiety, co są przez Boga stworzone, szczególne istoty, ale nie mają predyspozycji do tego, do czego stworzeni zostali mężczyźni. Wiem, że się narażam i wiem, że to nie jest popularne. Wiem, ale tak wynika z Bożego Słowa. Kobietom nie wystarcza już być żoną i matką. Kobiety chcą być kimś, kim nie zostały stworzone. Nie mają tych, jak już powiedziałem, predyspozycji, które mają mężczyźni. I nawet jeśli osiągną to, co osiągną mężczyźni, to jest z niekorzyścią dla ich psychiki, to jest z niekorzyścią dla ich zdrowia. Niestety żyjemy w takim czasie, w którym podważa się biblijny porządek, a to odbija się fatalnie nie tylko w innych sferach, ale także odbija się to fatalnie na porządku, na sytuacji rodzinnej. Nie musicie się ze mną zgodzić, ale badania dowodzą, że dzieci o skłonnościach homoseksualnych, a więc wiecie, na czym to polega, najczęściej wywodzą się z domów, w którym dominantem była matka. A więc matka dominowała, matka miała ostatnie słowo, gdzie ojciec był, jak się to mówi, pantoflarzem. W związku z tym trudno jest udowodnić dlaczego, ale tak mówią statystyki. Z tych domów może właśnie Może właśnie dlatego młodzi ludzie z takich domów się wywodzący, jak gdyby boją się, żeby nad nimi żona nie sprawowała takiej kontroli, wolą wejść w relacje z mężczyznami. No taka jest prawda. W ten sposób jest jak gdyby zachwiany Boży porządek. I czasem się zastanawiam, dlaczego kobiety boją się zająć miejsce przez Biblię im wyznaczoną, a usiłują zająć miejsce, na które Biblia im nie wskazuje, a więc miejsce mężczyzny. Jednym z powodów jest to, iż boją się kobiety być tak zwanymi kurami domowymi. Winni tu są także mężczyźni. Niewłaściwa postawa mężów bardzo często powoduje, że kobiety taką postawę zajmują. Bo mężczyźni z kolei chcieliby swoje miejsce osiągnąć nie na podstawie tego, co mówi Biblia, nie na zasadach biblijnych, ale przymusem, terrorem usiłują bezwzględnie egzekwować swoje prawo. No, ja już tu kiedyś z wami się dzieliłem moimi doświadczeniami z kawalerskich czasów, kiedy to pracując zawodowo, a miałem taką pracę związaną trochę z rolnictwem, chodziłem po domach, po wsiach i kontraktowałem, zapisywałem, który rolnik co będzie uprawiał i ile będzie uprawiał. I zawędrowałem do takiej małej miejscowości pod rosyjską granicą, nazywała się Młyny, pod jakiego domku gdzieś pod lasem, do takiego jakiegoś gospodarza. I gdy tam zawędrowałem, znalazłszy się w tym domu, spotkałem tam parę staruszków, starszych ludzi. No, rozłożyłem swoje dokumenty i zaczęliśmy rozmawiać we trójkę. Pytam, no ile byście w tym roku, czy na przyszły rok chcieli zakontraktować, załóżmy, pszenicy, żyta, owsa i tak dalej, i tak dalej. Taki wtedy był zwyczaj czy porządek kontraktacji. I kiedy zapytałem, ile byście państwo chcieli zakontraktować, to ona próbowała coś powiedzieć. Coś tam wymieniła 25 arów i nagle w nim zawrzało. Uderzył pięścią w stół i mówi: cicho, babo. No więc te 25 arów pisałem mimo wszystko. A potem pytam, no dobrze, a teraz żyto. Ile byście zakontraktowali żyta? I ona znowu coś tam chciała, 20 czy ileś arów. Powiedziałem już raz: cicho, babo. I tak walił w ten stół, ale ona się nie uspokoiła. A w każdym razie w taki sposób wymuszał swoje męskie prawo do bycia głową. A prawda, że ona się nie ucieszyła, ale prawdą jest też to, że on to niewłaściwie stosował, tę metodę. A zatem mężczyźni są też winni, że kobiety chcą się jak gdyby czasem spod ich jarzma wydostać i wejść wyżej niż do tej pory było. Chcielibyśmy w związku z tym przeanalizować przez chwilę jeszcze, jak to było z tym podporządkowaniem kobiety, z tą uległością kobiety. Czy to rzeczywiście tak było od początku? Czy też było tak, jak to się dzisiaj mówi, że czas zerwać ze średniowieczem i czas doprowadzić do równouprawnienia, totalnego równouprawnienia? Kobieta rządzi, mężczyzna rządzi. Tak jak to mówiłem, Wania się ożenił pierwszego dnia, on ją uczył, pierwszą niedzielę on ją uczył, drugą niedzielę ona jego uczyła, a trzecią niedzielę się razem uczyli, a sąsiedzi słuchali. A więc czy to tak było? Jak to było z tym podporządkowaniem kobiety mężczyźnie? Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, no musielibyśmy czytać cały trzeci rozdział, gdzie jest mowa o tym, jak nastąpił upadek kobiety i mężczyzny. A więc jak nastąpił upadek mężczyzny i kobiety. Ale my popatrzymy do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie, w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w wierszu trzecim, jest mowa, to o czym już mówiliśmy, kto jest głową, czyją głową. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. A więc jest tu mowa o tym, jak Bóg ustanowił swój porządek. A dalej jest mowa o tym, że nie mężczyzna jest, to jest, czytam wiersz 8, nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. A więc i tu jest jakaś zależność. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. A więc, drogie siostry, kochane siostry, zwróćcie uwagę, iż ten mężczyzna nie z własnej woli, to nie on to sobie wybierał, to nie on się o to upominał, to po prostu tak przewiduje Boży porządek. Popatrzmy na pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, 14 wiersz. Paweł tu jeszcze inną myśl podkreśla. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. A więc przez to Paweł sugeruje nam, że kobieta w momencie, gdy podjęła decyzję w rozmowie z wężem, popełniła tragiczny, strategiczny błąd. Nie była stworzona do podejmowania samodzielnie decyzji. Tę jednak samodzielną decyzję podjęła. I do czego doszło, sami wiemy. Nie skonsultowała to z osobą, od której decyzje były zależne. Ja myślę, że możemy się z tego wiele nauczyć. Bo rzecz w czym? Rzecz w tym, że na ogół, najczęściej jest tak, że mężczyźni są mniej emocjonalni. Nie reagują tak bardzo emocjonalnie jak kobiety. Nie są tak szybcy jak kobiety. Kobieta, mówi się, że zanim pomyśli, już powie. Mężczyźni najczęściej długo ważą, długo się zastanawiają, zanim podejmą decyzję. Ja nie chcę powiedzieć, że w każdym przypadku. Natomiast kobieta już powie, a potem dopiero myśli, co mówiła. Bo takie one są, tak są stworzone. I gdyby ten przypadek z Ewą sprowadził się do tego, że ona by się uzależniła od Adama, to prawdopodobnie Adam by to przespał, przemyślał i prawdopodobnie powiedziałby nie. Ja to też czasem przeżywam w swoim, no teraz już nie, bo już się doszlifowaliśmy. Ale zanim się doszlifowaliśmy, to wiele razy mi się to zdarzało. Ja jestem na ogół tak powoli myślący, to znaczy nie w tym sensie, że mam jakieś spowolnienie w myśleniu, tylko jestem bardzo spowolniony w podejmowaniu decyzji. Ja wolę 2 razy przemyśleć, ten naleśnik obrócić 3 razy w jedną i w drugą stronę, zanim go zjemy. A więc zastanawiam się 3 razy, zanim decyzję podejmę. I czasem żona przychodziła z jakąś propozycją. Na przykład przychodziła z propozycją, słuchaj, no wypadałoby te meble zmienić, tę szafę zmienić, bo już jest za mała, wiadomo, dary przychodzą, trzeba je gdzieś ulokować. A ta szafa, którą mamy, jest za mała. A ja akurat wyjeżdżałem na ewangelizację, mówię, dobrze, ja się przez te 3 dni zastanowię, przemyślę i wrócę, wrócimy do tematu. Przyjeżdża moja żona uśmiechnięta od ucha do ucha i mówi, ja już kupiłam tą szafę, ona już stoi. Nie wiem, czy wam się takie przypadki zdarzają, czy nie, ale tak mi się zdarzały. Ja mówię, no i teraz powiedz mi, po co było to pytanie mnie, czy ja się na to zgadzam, czy się nie zgadzam, skoro i tak zrobiłaś po swojemu. Ale takie są kobiety, takie one są, taka jest ich natura. I dlatego to, co robią, musi być przez kogoś stymulowane, musi być w jakiś sposób przez głowę, jakąś mężczyzna spowolniony, taki trochę powiedzmy powolniejszy, przez nich to musi być, jak gdyby ta ostateczna decyzja musi należeć do niego. I dziwną rzeczą jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, w 13 wierszu, jest napisane, że kobieta sama się przyznaje, że to ją wąż zwiódł, a nie Adama. Wąż mnie zwiódł. Wąż mnie zwiódł. A więc to ona swoją otwartością, swoją emocjonalnością spowodowała, że wąż ją zwiódł. Wiem, że w tym momencie może się pojawić bardzo ważne, zasadnicze pytanie. Kto ma trzymać kasę w domu? Mężczyzna czy kobieta? Takie pytanie czasem mi zadają. Bracie, powiedz coś mojej żonie, żeby zrozumiała, że to ja, mężczyzna, mam trzymać kasę, a nie ona. Nie odpowiadam na to pytanie. Dzisiaj myślcie o tym. A jak się spotkamy przyszły wtorek, spróbujemy się do tego z tym tematem zmierzyć. Kto powinien trzymać portfel w ręku? Mężczyzna czy kobieta? Ja wiem, że mężczyźni powiedzą mężczyzna, bo jest głową. Nie, ja mówię, że mężczyźni tak powiedzą, tego ja nie powiedziałem. No, spróbujemy może zapytać przyszłym razem, kto według was powinien trzymać kasę w domu? Mężczyzna czy kobieta? Ja byłem sam zaskoczony, kiedy nad tym się zastanawiałem i kiedy analizowałem Biblię, jak to wyglądało od początku. I muszę wam, bracia, powiedzieć ze smutkiem, że dochodzę do wniosku, że kobieta. Naraziłem się dzisiaj i mężczyznom, i kobietom. Proszę? Dochodzę do wniosku, że kobieta powinna trzymać kasę w domu. Mężczyzna nie jest chyba do tego stworzony. Kobiety, domagajcie się kasy. To tak trochę no dla żartów, ale powiadam, no, gdyby wszyscy mężczyźni byli tacy jak ja, to bym mieszkał w 4 ścianach, bez firanek, i nie wiem, czy raz w tygodniu bym co kupił do jedzenia, czy nie. Ja podziwiam brata Pawła, że on sobie potrafi radzić. Ja bym sobie nie poradził. Jako mężczyzna do tych spraw ja się absolutnie nie nadaję. I dlatego wdzięczny jestem Bogu, że moja żona trzyma kasę. Bo dzięki temu no coś mamy. Przynajmniej firanki wiszą w oknach. Ale to tylko tak z mojego punktu widzenia. Ale to też o tym mówi Biblia. Też o tym mówi Biblia. Rolą mężczyzny, skoro już powiedziałem A, to powiem i B, o tym będziemy szerzej mówić, jak będziemy mówić o roli mężczyzny w domu. Rolą mężczyzny było od samego początku polowanie na zwierzę, na przykład zwierzęta, i przynoszenie upolowanych zwierząt do domu, a resztą zajmowała się żona. Rolą mężczyzny było sianie, oranie, zbieranie i przynoszenie do dorobku, do namiotu, do domu, a resztą zajmowała się żona. A więc ona była tą strażniczką ogniska domowego. Ona to robiła. Mężczyzna dostarczał. Jeśli mężczyzna by się tam zagrzebał, to by nie zdążył posiać. To by nie zdążył upolować. Gdyby zaczął grzebać i rozdzielać to na to, to na to, to na to, to na to. Jego zadanie było polowanie, gromadzenie, zbieranie, przynoszenie, a jej zadanie było dzielenie, sprawiedliwe rozporządzanie tym. Tak, to się może zdarzyć, co brat Stanisław powiedział, że kobieta może być rozrzutna, ale też mężczyzna może być leniwy. Może czy nie może? Może, a więc tego nie można uogólniać. W każdym razie wyraźnie wynika z Biblii, że Bóg ustanowił pewien porządek dla rodziny. I dobrze jest, jeśli każdy zna swoją rolę i tę rolę wiernie wykonuje dla dobra całej rodziny. Dzisiaj na tym zakończymy. Powstańmy, aby się pomodlić.